Senatorka Lewicy, wicemarszałkini Izby Wyższej Magdalena Biejat wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Rada Krajowa Nowej Lewicy przez aklamację wybrała ją na kandydatkę do urzędu prezydenta. To jak do tej pory jedyna kandydatka na najwyższy urząd w państwie. Magdalena Biejat obiecała, że w centrum jej działań zawsze będzie człowiek.
Lewica jest dzisiaj siłą, która reprezentuje nadzieję, troskę i współpracę. Moją misją jest zaniesienie tych wartości do Pałacu Prezydenckiego. Dziękuję Wam za mandat zaufania i obiecuję walczyć. Walczyć o ludzi, o lepsze jutro dla nas wszystkich, o nasze wspólne ideały.
Kandydatka Lewicy zapowiedziała, że wśród jej najważniejszych postulatów znajdą się m.in. walka z biedą i kryzysem demograficznym, lepszy dostęp do mieszkań, także tych na wynajem, oraz wyższe pensje w budżetówce. Zaproponowała też, że już dziś może podpisać z każdym z kandydatów na prezydenta porozumienie w sprawie działań na rzecz bezpieczeństwa. Magdalena Biejat podkreśliła, że ten obszar nie może być upolityczniony.
Wszyscy już słyszeliśmy, że te wybory będą o bezpieczeństwie, o ochronie granic, o zbrojeniach. I to prawda, tu jednak nie ma między nami większych różnic. Jestem gotowa podpisać dzisiaj ze wszystkimi kandydatami na urząd prezydencki porozumienie mówiące o tym, że wszyscy chcemy dalszego bezpieczeństwa Polski i utrzymania obecnego poziomu inwestycji w zbrojenia. Dlaczego? Bo to nie podlega żadnej dyskusji. Wyłączmy ten temat obronności i zbrojeń z kampanii wyborczej.
Oficjalnie kampania wyborcza jeszcze nie ruszyła. Marszałek Szymon Hołownia jej start ma ogłosić na początku przyszłego roku. Wybory prezydenckie odbędą się w maju. Urzędujący Andrzej Duda będzie pełnił funkcję prezydenta do sierpnia. Czy ta jedyna kobieta w rywalizacji, Magdalena Biejat, w rywalizacji o Pałac Prezydencki może zagrozić faworytom tego wyścigu Rafałowi Trzaskowskiemu oraz Karolowi Nawrockiemu? I jakie jest znaczenie kobiet w polskiej polityce? O tym będziemy rozmawiać teraz z moimi gościniami, a są nimi pani profesor Inga Iwasiów, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Szczeciński, literaturoznawczyni, krytyczka literacka, pisarka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami także pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kłaniam się.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Zacznijmy od pani profesor Ingi Iwasiów. Z dużymi nadziejami przyjmuje pani kandydaturę Magdaleny Biejat jako tę, którą Nowa Lewica wskazała do aspirującej do fotela prezydentki Polski?
Trudno tak w jednym zdaniu odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja bardzo bym chciała, żeby ta kandydatura była realną kandydaturą na urząd prezydencki. Czy tak się stanie? No, należy patrzeć też wizjonersko, nie wyłącznie przez pryzmat sondaży czy innych badań opinii publicznej, które układają nam wybory. Więc w sferze marzycielskiej oraz w sferze wiary w to, iż potrzeba zmiany i takie śmiałe projekty mają szansę, to będę wypatrywać tego zwycięstwa. Ale realnie rzecz biorąc, to mam przede wszystkim nadzieję na to, że Magdalena Biejat wprowadzi do debaty o prezydenturze te wartości, na których mi zależy. A to bardzo dużo. To już jest wielki krok naprzód.
Jakie to są wartości? Magdalena Biejat mówi między innymi, że sposobem na zakończenie wojny polsko-polskiej jest kobieta na przykład.
Te rzeczy, które były cytowane przed naszą rozmową, czyli deklaracje, które dziś padły w Łodzi, to są inne deklaracje. Walka z biedą, kryzysem mieszkaniowym, pensje w budżetówce, czy też kwestie dotyczące tego bezpieczeństwa rozumianego inaczej, bo państwo zacytowaliście część jej wypowiedzi, w której ona mówiła o tym, iż bezpieczeństwo to rozumiane jako bezpieczeństwo militarne, zabezpieczenie się przed wojną, zagrożenia na granicach. To jest część rozumienia tego pojęcia. Druga część to bezpieczeństwo socjalne, dobre czucie się w Polsce jako w kraju wspólnym. A więc też pewne przesunięcie w tym pojęciu bezpieczeństwa, które nam się dziś wyłącznie kojarzy z powodu tego, co się dzieje na świecie, ale kojarzy nam się przede wszystkim z zakupami broni, a więc czekającym nas kryzysem w związku z tym, w związku z przesuwaniem budżetu w tamtą stronę. A jeszcze są inne kwestie, które wiążą się z pojęciem bezpieczeństwa. Więc na to bym czekała, że o tych innych rzeczach będzie się mówić w kampanii, że będzie się też nawiązywać do złożonych i niedotrzymanych obietnic. I także ta agenda kobieca wejdzie tutaj do gry. Na razie Magdalena Biejat o tym niewiele mówi. To jest zrozumiałe. Ona chce mocno wejść w tą prekampanię i pozyskać jak najwięcej elektoratu tego może trochę rozczarowanego, czy też z różnych powodów szukającego swojej kandydatury, ale jednocześnie nie kompletować negatywnego elektoratu, kiedy zacznie mówić od razu o aborcji, równouprawnieniu szeroko rozumianym czy innych kwestiach obiecanych, niedotrzymanych.
Jak mówiła kandydatka, Lewica jest dzisiaj siłą, która reprezentuje nadzieję, troskę i współpracę. Mówiła także, że chce Polski, która wspiera, nie osądza. Chcę Polski, mówi Magda Biejat, która podaje rękę, a nie odwraca się plecami. Mówiła, że ważna jest kwestia właśnie mieszkań, tani wynajem, zniesienie wysokich marż kredytów, które pobierają banki, zapowiada także naprawę systemu sprawiedliwości. Zresztą to będzie dzisiaj temat naszej drugiej dyskusji przed godziną 21. No i teraz pytanie, czy Magdalena Biejat uratuje Lewicę? Przenosimy się do pani profesor Agnieszki Kasińskiej-Metryki. Lewica w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych zdobyła niespełna 9% głosów. Wróciła co prawda do władzy po 18 latach. Oczywiście jest pewnie zadowolona z państwowych stanowisk, no ale w wyborach samorządowych niewiele ponad 6% zdobyła głosów, a europejskich także niewiele ponad 6%. Czy Magdalena Biejat uratuje Lewicę, pani profesor?
No ja chyba w odróżnieniu tutaj od mojej przedmówczyni, ale też od pana redaktora nie pisze się w taką idealistyczną narrację. Patrzę bardziej chłodnym, politologicznym okiem na to, co się dzieje. Te informacje, które pan przypomniał, jeżeli chodzi o wynik wyborczy, no to Lewica ma gigantyczny problem. To znaczy jest to walka o przetrwanie i każdy wynik, który zbliża się, ociera się o dwucyfrowy, już jest powodem do radości, co w mojej ocenie no już świadczy o słabej kondycji, ponieważ jak popatrzymy sobie na inne partie socjalistyczne, demokratyczne w Europie, to często są to partie współrządzące, są to partie, które decydują o tym układzie sił politycznych na scenie partyjnej. Natomiast u nas niestety Lewica ma wciąż te same problemy i nie sądzę, żeby akurat kandydatka, jej program, zresztą na razie bardzo ogólnikowo, jak to w prekampanii zaznaczony, była tutaj antidotum. Poza tym proszę zauważyć, że za chwilę może się pojawić pan Adrian Zandberg jako kandydat również rozpoznawalny i również łączony z lewą stroną sceny politycznej, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. No i wreszcie kwestia wyjściowa, że ten elektorat lewicowy, on już jest dobrze zagospodarowany przez Rafała Trzaskowskiego. A wbrew temu, co można by sądzić, szczególnie jeżeli patrzymy z perspektywy pewnych swoich baniek, sympatii politycznych, no to tego elektoratu stricte lewicowego w Polsce tak dużo nie ma. A zatem im więcej kandydatów i kandydatek, tym większe rozproszenie. I to jest, myślę, to realne wyzwanie, z którym w kampanii przyjdzie się zmierzyć, żeby się po prostu odróżnić i żeby przekonać do siebie no, taką część elektoratu, żeby ten wynik nie był wynikiem, który będzie ciążył, który będzie stygmatyzował. Mamy znakomity przykład Roberta Biedronia, któremu 2% poparcia w wyborach prezydenckich jest do tej pory przypominane i wypominane.
To rzeczywiście bardzo słaby wynik Roberta Biedronia. Przypomnijmy, wcześniej Leszek Miller wskazał Magdalenę Ogórek na kandydatkę. Ona miała także zbliżony do Roberta Biedronia wynik, niewiele ponad 2%. I tu jest pytanie o to, co musi się stać, żeby elektorat zwrócił uwagę na Lewicę, zwrócił uwagę szczególnie przy urnie wyborczej. Z jednej strony mamy argumenty racjonalne, ale wiemy, że ogromną rolę odgrywają w naszych wyborach, stety, a może niestety, wybory emocjonalne. Czy Lewica pod wodzą, gdy chodzi o wybory prezydenckie, Magdaleny Biejat będzie w stanie po prostu emocjonalnie poruszyć Polaków? To jest pytanie do pani profesor Ingi Iwasiów. Czemu się to dotąd nie udaje? Przecież ważne sprawy, o których wspomniała na razie, oczywiście jeszcze to jest zarys jej programu, Magdalena Biejat, powinny nas, Polaków, poruszać.
Ja chcę jeszcze nawiązać do tego, co powiedziała pani profesor, bo to przecież nie jest tak, że my z panem redaktorem jesteśmy nierealistyczni i spodziewamy się wygranej i fanfar, ale właśnie raczej mówimy o tej składowej emocjonalnej. Ja też mówię o tym, że jakieś przezwyciężenie i wahnięcie musi nastąpić, bo my jesteśmy cały czas właściwie w jakimś takim kręgu powtarzających się układów i nie jesteśmy w stanie właśnie odpowiedzieć na takie pytanie, jakie teraz pan redaktor zadał, ponieważ wszystko ma kształt samospełniającej się przepowiedni. Tak? Są sondaże, jest to, co widzimy dzisiaj i wydaje się, że naprawdę nic tu nie może się zdarzyć, choć te ogólnikowe, ale bardzo wywodzące się z myślenia lewicowego zamiary Magdaleny Biejat brzmią obiecująco. Czy ktoś nie chciałby żyć w Polsce, w której nikt do nikogo nie odwraca się plecami? Niby slogan, ale nie wszyscy politycy chcieliby go użyć. Ja myślę, że poza wszystkim, to znaczy licząc się z tym, że wynik nie będzie rewelacyjny, istotne jest to, że lewica wystawia kobietę. I że to nie jest kobieta, która została wyłoniona spośród person pełniących jakąś rolę na scenie publicznej, ale niekoniecznie polityczną rolę, tylko jest to polityczka z krwi i kości, która ma za sobą sukcesy i polityczka, która w pełni utożsamia się z lewicowymi poglądami. Tymczasem wszystkie pozostałe partie, w tym partie centrowe, chciałyby używać elektoratu kobiecego czy elektoratu lewicowego, ale kiedy przychodzi do podziałów władzy, to te kobiety nadal są spychane. Tu natomiast mamy lewicowe zamiary, lewicowy program i kobietę zgodnie z głoszonymi ideałami. Ja myślę, że to jest istotne, bo to może być to wahnięcie, to może być ta zmiana mentalna, której nam trzeba. Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja bym chciała dwa zdania przeczytać z takiego wywiadu, który został przeprowadzony.
Bardzo proszę.
Tak, już z... O, przepraszam, bo tu mi się w kartki...
To ja w tak zwanym międzyczasie mogę przeczytać fragment biogramu Magdaleny Biejat. A pani profesor, już jest?
Przeczytam. Kiedy kobiety dostaną się do parlamentu, tłamsi je mechanizm dyskryminacji. On często jest nieuświadomiony, podlegają mu nawet mężczyźni, którzy starają się być antypatriarchalni. Wierzę, że szczerze chcą tacy być, ale nie zdają sobie sprawy, że ten mechanizm cały czas tkwi w psychice, w obyczajowości, w automatyzmach. A ponieważ partie nie stworzyły rozwiązań, które by temu przeciwdziałały, znika z polityki perspektywa kobieca, która jest inna od męskiej, a dla zdrowego funkcjonowania społeczeństwa potrzebne są obie. I to jest fragment wywiadu z Barbarą Labudą przeprowadzonego w 2022 roku. To dotyczy nie tylko parlamentu, ale całej polskiej polityki, w której sprawy kobiet, ale nie tylko sprawy kobiet, sprawy, które są wnoszone przez perspektywę kobiecą, faktycznie są spychane zawsze już po zwycięstwie ugrupowań, które wcześniej korzystały z tego kobiecego poparcia.
Magdalena Biejat urodziła się w 1982 roku w Warszawie. Jest absolwentką studiów socjologicznych na Uniwersytecie w Grenadzie. Mówi o sobie dziewczyna z sąsiedztwa. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi, organizowane przez Kolegium Civitas we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Karierę polityczną rozpoczęła w 2015 roku, wstąpiła do partii Razem. W 2019 bez powodzenia startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym samym roku ubiegała się o mandat poselski z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zdobyła 19 501 głosów, co przełożyło się na miejsce w ławach sejmowych. Jako posłanka zasiadała w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W 2022 została współprzewodniczącą Lewicy Razem. W wyborach parlamentarnych w październiku 2023 roku uzyskała mandat senatora 11 kadencji, otrzymując w sumie 204 934 głosy. Od listopada ubiegłego roku pełni także funkcję wicemarszałka Senatu. Nie lubi mówić o swoim życiu prywatnym, a to pewnie będzie potrzebne, ponieważ rodzina bardzo ogrzewa wizerunek kandydata na prezydenta. Wiadomo, że prywatnie jest mężatką, mieszka z mężem w Warszawie, wychowują razem dwoje dzieci. I wracamy do pani profesor Agnieszki Kasińskiej, metryki. W polskim parlamencie nie możemy przebić tych 30% kobiet tam zasiadających. Ciągle brakuje w kontekście właśnie wyborów prezydenckich, tego kobiecego punktu widzenia. Czy już bliski jest ten czas, kiedy kobiet będzie więcej w naszej polityce, tych skutecznych, nie tylko kandydujących, ale tych, które zasiadają w różnych wybieralnych gremiach?
No tutaj, panie redaktorze, znowu łatwo pójść w stronę myślenia życzeniowego. Pytanie, czy to się stanie niedługo i jaką jednostką tutaj czasową operujemy, bo jeżeli byśmy mówili od kadencji do kadencji, to taką optymistką nie będę. Ja rzeczywiście też uważnie obserwuję, co się zmienia w Europie i co się zmienia w Polsce, jeżeli chodzi o liczbę kobiet w parlamencie czy liczbę kobiet w samorządach. I zgadzam się z taką refleksją, że mimo iż tych kobiet jest więcej, to kobiet, które mają realną władzę, realne stanowiska, a nie są tylko na przykład wiceprezeskami, czy właśnie gdzieś w drugim, trzecim garniturze politycznym występują, jest niewystarczająco dużo. A zatem brakuje nam kobiet sprawczych. Proszę zauważyć, że nawet ta dyskusja w odniesieniu do tego, czy Polska jest gotowa na kobietę prezydenta, na prezydentkę. No tutaj jako pierwszy swoją opinię wyraził Jarosław Kaczyński, że jeszcze nie. No ale z drugiej strony obserwowaliśmy też, myślę, z zapartym tchem to, co się działo w demokracji amerykańskiej. No i można powiedzieć, jeżeli Amerykanie nie są gotowi, nie byli gotowi na Kamalę Harris, jeżeli u nas lider jednej z dwóch największych partii mówi, że to nie jest czas dla kobiety prezydentki, no to pytanie, gdzie mają być te bodźce, gdzie mają być te wzory i te motywy, które będą zachęcały kobiety do skutecznego kandydowania. No i jeszcze jest jedna kwestia, już tak ostatnia rzecz, o której wspomnę. To jest znowu obserwowany w całej Europie, ale w Polsce również, wzrost znaczenia partii populistycznych. Ten prawicowy populizm, on właśnie bardzo silnie sprawia, przywraca kobiety do roli tradycyjnej, czyli właściwie eliminuje je z życia publicznego. A zatem to nie jest dobra prognoza i to nie jest dobry prognostyk na przyszłość.
Tymczasem w obecnym 27-osobowym rządzie funkcje ministerialne sprawuje 9 kobiet. Na czele resortu przemysłu stoi Marzena Czarnecka, rodziny, pracy i polityki społecznej, przypomnijmy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, zdrowia Izabela Leszczyna, edukacji narodowej Barbara Nowacka, funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Agnieszka Buczyńska odpowiada z kolei za sprawy społeczeństwa obywatelskiego. Katarzyna Kotula jest ministrą do spraw równości, a Marzena Okła-Drewnowicz polityki senioralnej. Przypomnijmy, drogie panie profesor, że mamy w Polsce tak zwane kwoty wyborcze. One służą zapewnieniu równowagi między reprezentacją kobiet i mężczyzn w polityce. Celem kwot jest zapobieganie skrajnemu zdominowaniu parlamentu, rady czy sejmiku przez jedną z płci. Chodzi w nich zwłaszcza o wzmocnienie reprezentacji politycznej kobiet w silnie męskich parlamentach narodowych. W Polsce ta inicjatywa wyrównania szans kobiet w wyścigu wyborczym pojawiła się w 2010 roku. Kongres Kobiet powołał wówczas Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Czas na Kobiety, który następnie skierował do Sejmu projekt ustawy zakładającej wprowadzenie do prawa wyborczego parytetu płci. Ta idea opiera się na zasadzie równego reprezentowania kandydatów obu płci na listach wyborczych. No ale niestety w toku prac legislacyjnych doszło jednak do dużych zmian względem pierwotnej koncepcji ustawy. Posłowie zastąpili parytet tak zwanym mechanizmem kwotowym, zmniejszając obowiązkową obecność kobiet na listach do 35%. Stety czy niestety, pani profesor Inga Iwasiów?
No to jest złożone. Oczywiście niestety. Ja uważam, że niestety, bo przykład państw skandynawskich wskazuje na to, że parytety dobrze działają, że wyrównują szanse właśnie, bo w parytetach o to chodzi. To jest mechanizm wyrównania szans, a nie tego, żeby na stałe ustalić jakieś zasady, które by wskazywały na konieczność tego równego podziału czy równego wyboru. Ten mechanizm kwotowy nie działa, bo są jeszcze inne mechanizmy. Suwak na liście wyborczej, czyli na przemienność nazwisk kobiet i mężczyzn, a później też coś, co w ogóle jest nie do zbadania, to znaczy jest badane, ale jest nie do ustalenia odgórnego, to mianowicie czy te osoby, które są na liście, reprezentują płeć żeńską, to są te najlepsze, te rozpoznawalne, czy też takie, które dostały się tam, by nie zagrozić kolegom z partii na przykład. Więc jest to złożony mechanizm, ale innego lepszego chyba nie wymyślono. Konieczna jest zmiana mentalna i o tej zmianie cały czas staram się myśleć w kontekście prekampanii Magdaleny Biejat, bo dobry wzór, pokazanie, że kobieta z takim życiorysem, jaki pan redaktor zacytował, nie uchyla się przed podjęciem takiego wyzwania, to jest wzór dla innych kobiet w polityce, zresztą bardzo świadomych, bo ten kobiecy skład obecnego gabinetu to z jednym wyjątkami, bo wszędzie i zawsze płeć nie determinuje tego, że wszyscy są bardzo sprawnymi ministrami, ministerkami. Więc większość tych kobiet to są bardzo, bardzo wysokiej klasy specjalistki w dziedzinach, którymi się zajmują. I one też są wzorami dla wielu innych i oczywiście i Kongres Kobiet i wiele organizacji kobiecych, prokobiecych dyskutuje o tym wszystkim, o czym my dzisiaj tutaj telegraficznie trochę wymieniamy poglądy i mechanizmy wspierania kobiet w polityce istnieją, ale są wciąż za słabe, gdyż sama polityka te kobiety wypycha. Jest za silna, za bardzo opiera się na podziale wysokiego prestiżu i wysokich pieniędzy i w związku z tym kobiety są spychane, a sprzyja temu to, o czym powiedziała pani profesor, populistyczna polityka, że wyrówna wszystko i da nam dodatku wartości oraz popkultura, która także zawraca kobiety do domu bardzo często i wskazuje na to, jakim szczęściem jest spełnianie posłannictwa danego nam z góry. Więc nie jest łatwo. Bardzo podziwiam polityczki. Wiem, jak dużo je kosztuje, jak czasem straszliwa cena to bycie w polityce. Wiem, że muszą brać udział w walkach frakcyjnych, choć mówimy przecież o innym rodzaju sprawowania polityki niż ten utwardzony przez lata męskiej tradycji, ale jednocześnie znamy te historie kobiet, które stykają się z bardzo szczelnym murem, już nie tylko z sufitem czy podłogą, ale po prostu murem wokół siebie. Nie jest łatwo. I jeszcze do jednej rzeczy, którą pan redaktor powiedział, chcę koniecznie nawiązać. To, że Magdalena Biejat nie mówi o swoim życiu prywatnym. Chciałabym doczekać momentu, w którym sprawowanie polityki i taka zapoczątkowana niegdyś przez telewizję debata wokół polityki, czy właściwie nie debata wokół że wybieramy osoby, które wydają nam się milsze, bardziej sprawcze w sensie swojej fizyczności, przystojniejsze, ładniejsze, ale przede wszystkim wybieramy je razem z rodzinami. To jest też coś, co wypycha mnóstwo ludzi z polityki. Nie dlatego, że mają jakieś ciemne sprawki na sumieniu, tylko dlatego, że nie każdy jest idealnym mężem, żoną, ojcem, matką i też nie każdy chce i może pokazywać swoje życie rodzinne.
Co nie wyklucza sprawczości i etycznej postawy w polityce.
Oczywiście. Te sprawy nie mają z sobą wiele wspólnego. Nie powinny mieć z sobą nic wspólnego, bo prywatne w tym przypadku nie jest polityczne.
Warto o tym pamiętać. Magdalena Biejat wydaje się bardzo dobrą kandydatką. Wiele też zależy od tego, kto będzie prowadził jej kampanię, jak ta kampania będzie prowadzona i może, kto wie, uda się osiągnąć wynik dwucyfrowy, a może nawet ponad 20%. Kto wie, zobaczymy. Na razie jest taka drobna rysa, bo dziennikarze prześwietlili oświadczenie majątkowe Magdaleny Biejat i okazuje się, że w tym oświadczeniu zamroziła, można powiedzieć, ceny mieszkania. Otóż w artykule przywołano oświadczenie, w artykule faktu z 2019 roku, kiedy jeszcze jako posłanka zadeklarowała współwłasność mieszkania o powierzchni 90 metrów kwadratowych wycenione na 1 000 000 zł i dokładnie taka sama cena tej nieruchomości widnieje na deklaracji złożonej przez Biejat 4 lata później, a więc w roku 2023. Oczywiście oczywistym jest, że przez ten czas mieszkania podrożały i to bardzo znacząco. I jeszcze wróćmy na ostatnie słowo do pani profesor Agnieszki Kasińskiej-Metryki a propos tych kwot. Zasada 35% kobiet na liście wyborczej. W ostatnich wyborach więcej kobiet zgłoszono niż te 35%, ale co ciekawe, kiedy w 2011 roku wprowadzono tę zasadę, w głosowaniu nad ustawą wzięło 404 posłów, za było 241, przeciw 151, ale przeciwko zmianom głosowało łącznie 30 kobiet. Wszystkie wchodzące w skład klubów PiS i Polska jest najważniejsza. Przeciw były m.in. Elżbieta Witek, Beata Szydło, Anna Zalewska, Beata Mazurek, Elżbieta Kruk, Elżbieta Jakubiak, Beata Kępa czy Elżbieta Rafalska. Coraz lepsze perspektywy pani profesor przed kobietami w polityce. Szklany sufit będzie znikał?
Nie, właśnie nie będzie znikał. Niestety to, co socjologowie odkryli dawno i opisali, szklany sufit, lepka podłoga, czy w przypadku mężczyzn ruchome schody, czyli wynoszenie do góry tylko właśnie spowodowane faktem, że ktoś jest mężczyzną w danym środowisku, to są zjawiska, które myślę, że zostaną z nami jeszcze długo. Przynajmniej dopóki te zmiany pokoleniowe nie wpłyną, i tu z panią profesor się zgadzam, na zmiany mentalnościowe. Dla mnie, i to jako pewne podsumowanie chciałam też przywołać ten argument i tę sytuację, dla mnie takim największym paradoksem świadczącym o politycznej hipokryzji było to formowanie rządu, co do którego było wiadomo, że on nie ma szans na powodzenie, ale jednak premier Morawiecki tutaj zaprosił na 2 tygodnie osoby do współpracy i w tym rządzie, wskazanym absolutnie na porażkę, no znaczną część, jak nigdy w historii Polski, stanowiły kobiety. Czyli jeżeli chodzi o wzięcie na siebie pewnej stygmy, że coś się nie udało, no to kobiety są zapraszane do pierwszego szeregu. Jeżeli chodzi o rzeczywistą władzę, pewnie mamy panie ministry, które radzą sobie świetnie, tylko proszę zauważyć, my ciągle mówimy o tym, mimo systemu kwotowego, mimo tego wsparcia na listach, suwaka i tak dalej, że jeżeli chodzi o te stanowiska rzeczywiście biorące, to na przykład ministerstwa są powierzane kobietom, ale te, które zajmują się obszarami miękkimi. Czyli znowu tak tradycyjnie, że jeżeli jest opieka społeczna, jeżeli jest służba zdrowia, jeżeli są kwestie senioralne, to kobieta. Ale jeżeli chodzi o sprawy poważne, sprawy wewnętrzne, bezpieczeństwo, finanse, to tutaj już bardziej wydaje się, że mężczyzna. No i póki nie złamiemy takich stereotypów i takich schematów, to te kobiety nadal będą stanowiły no, pewien margines. A mamy państwa, dla przykładu podam Hiszpanię, gdzie w gabinecie Pedro Sancheza kobiety stanowią połowę, i są to kobiety, które mają rzeczywiście realną władzę. Więc myślę, że dużo nam jeszcze do tych standardów, nawet nie tyle państw skandynawskich, ale rozwiniętych państw europejskich w tym względzie brakuje.
Dziękuję obu paniom za te opinie. Pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mam nadzieję do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.
I pani profesor Inga Iwasiów, profesor nauk humanistycznych Uniwersytet Szczeciński, literaturoznawczyni, krytyczka literacka, pisarka. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. A przy naszym telefonie pan Marcin Palade, socjolog polityki, analityk kampanii wyborczych, autor programu Marcin Palade Statystycznie na serwisie YouTube. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Co zmienia pojawienie się dla innych kandydatów Magdaleny Biejat w tym wyścigu do fotela prezydenckiego?
Myślę, że niewiele, bo jeśli spojrzymy w przeszłość, to wyniki kandydatów lewicy, jak popatrzeć choćby w 2015 czy w 2020 roku, nie były jakieś oszałamiające, i to jest z mojej strony i tak łagodne określenie, bo przypomnę, że zarówno wynik Magdaleny Ogórek, jak i Roberta Biedronia w 2020 roku.
Niewiele ponad
2% i nic nie wskazuje na to, żeby w wyborach, które przed nami, majowych wyborach, kandydatka reprezentująca lewicę miała wynik jakoś znacząco lepszy od tego, co osiągnął choćby wspomniany Biedroń, a wcześniej Magdalena Ogórek. Ja dzisiaj jestem gotów zaryzykować stwierdzenie, że to poparcie pewnie będzie nie niższe niż 2%, ale nie spodziewałbym się, żeby było wyższe niż 4%.
Dodajmy do tego, że z sondażu ostatniego dla Radia Z wynika, że tylko dla 4% Polaków kobieta byłaby idealnym kandydatem na prezydenta. Z czym go
to wynika? To jest takie wyobrażenie środowisk feministycznych w Polsce, tych z tej agendy takiej mocno progresywnej, że jest oczekiwanie jakieś powszechne społeczne na to, żeby kobieta była prezydentem, żeby kobiety zasiadały, mając większy udział ze względu na płeć w różnych organach i instytucjach. Myślę, że to się nie przekłada na rzeczywiste pojmowanie tego zjawiska i stosunek do tych spraw przez większość społeczeństwa. Jest mniejszościowa grupa, która o to zabiega, ale widać, że w Polsce, powiedziałbym tak, nie ma jeszcze pogody na to, żeby głową państwa mogła zostać kobieta.
No, ale jeżeli nie głową, to może przynajmniej szyją, bo przecież i Beata Szydło, i Hanna Suchocka, no i Ewa Kopacz były premierkami.
To prawda, ale to jednak, można powiedzieć, szczebel niżej niż prezydentura, niż głowa państwa. Nic nie wskazuje na to, tak jak powiedziałem, żeby reprezentująca lewicę Magdalena Biejat mogła zawojować coś więcej w tych wyborach, także dlatego, a może przede wszystkim dlatego, że Koalicja Obywatelska będzie reprezentowana przez Rafała Trzaskowskiego, który od kilku dobrych lat bardzo mocno przesunął się w swoich poglądach, postrzeganiu siebie na lewo i w dużej mierze będzie zagospodarowywał, tak jak zrobił to w roku 2020, stąd między innymi słaby wynik Roberta Biedronia, ale myślę, że ta sytuacja także powtórzy się za kilka miesięcy, że sporo wyborców takich o poglądach wyraźnie lewicowych, centrolewicowych, mając do wyboru Magdalenę Biejat, mając do wyboru Rafała Trzaskowskiego, postawi już w pierwszej turze głosowanie na tego drugiego.
A przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński w sierpniowej wypowiedzi nakreślił sylwetkę idealnego kandydata na prezydenta, wskazując na młodość, wzrost, przystojność, znajomość języków obcych i obycie międzynarodowe. Jak wynika z sondażu właśnie przeprowadzonego przez Instytut Badań Polster, Polacy oczekują od prezydenta podobnych cech, czyli pana zdaniem, panie Marcinie, jeszcze na tę cechę dodatkową kobieta jest za wcześnie.
Zdecydowanie za wcześnie, to powiedziałem już. Oczywiście są takie kraje, które przełamały to, co się wydawało jeszcze kilkadziesiąt lat temu niemożliwe. Na przykład choćby pani Robinson, która była prezydentem Irlandii, też kraju niegdyś, bo z całą pewnością tego nie można powiedzieć teraz, bardzo mocno konserwatywnego. Wygląda na to, że to jest być może perspektywa kolejnej dekady, kiedy głową państwa polskiego mogłaby zostać kobieta.
Czy wierzy pan, że Magdalena Biejat może przekroczyć kilkuprocentowe poparcie, gdy będzie miała znakomitą kampanię? No po prostu zatrudnią najlepszych spin doktorów od tej kampanii sztabowcy Nowej Lewicy.
Myślę, że to nie jest kwestia sztabowców, panie doktorze, szanowni państwo, tylko realnie siły, którą w tej chwili reprezentuje Lewica. Wiemy, że ona w sondażach ma 7-8%. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, kiedy do świadomości wyborców lewicowych dotrze fakt, że jednak Razem wyodrębniło się z tego bloku lewicowego i w sytuacji, w której właśnie partia Razem zdecydowałaby się na wystawienie lewicowego kandydata bądź kandydatki.
Czyli Adriana Zandberga naprawdę.
Choćby, a jeszcze mówi się o tym, że być może obok Zandberga, obok Biejat pojawi się jeszcze na przykład będąca formalnie z tego środowiska, nawet posłanka, mam tu na myśli Paulinę Matysiak, no to możemy być świadkami takiej, określiłbym to mianem, kanibalizacji głosów po tej mocno lewej stronie, gdzie nie dość, że mamy mocno lewicowego i progresywnego Rafała Trzaskowskiego, który i tak będzie, tak jak powiedziałem, zabierał gro głosów z lewej strony, to jeszcze ci, którzy jednak twardo będą starali się głosować na kandydata innego niż Koalicja Obywatelska o lewicowych poglądach, będą mieli 3 oferty i może się okazać, że to trójka kandydatów łącznie zbierze na przykład 5% głosów.
Czy spodziewa się pan do maja, no w styczniu, na początku stycznia marszałek Szymon Hołownia ogłosi, zresztą sam startuje, przypomnijmy, oficjalnie tę kampanię wyborczą, jakichś większych zmian w tym wyścigu, w sondażach pomiędzy szczególnie tymi dwoma pierwszymi kandydatami, czyli tym obywatelskim popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Karolem Nawrockim, a Rafałem Trzaskowskim popieranym przez Koalicję Obywatelską?
Doświadczenie z ostatnich kilkunastu lat pokazuje, że takie mocne wybieganie w przyszłość w przypadku prognozowania pewnych ruchów, jeśli chodzi o wyniki wyborów prezydenckich, powinno być jednak mocno ograniczone, bo choćby przykład 15 roku, kiedy wyrósł nagle Paweł Kukiz z 2-3%, kończąc na 21%, ale przypomnę sobie też choćby rywalizację w 2005 roku, kiedy Donald Tusk z rzadka na starcie kampanii miał wynik dwucyfrowy, a przecież znalazł się w drugiej turze i nieznacznie przegrał walkę o prezydenturę z Lechem Kaczyńskim. No, przykładów można mnożyć tych niespodzianek, które były w wyborach i także myślę, że te wybory, które są przed nami, mogą też owocować w niespodzianki. Pytanie, czy to będzie dotyczyło tych, którzy już zadeklarowali swój start, czyli jakieś mocniejsze przesunięć dla jednego czy drugiego kandydata, czy też jeszcze niespodzianką może być sam fakt startu kandydata czy kandydatów bardziej niezależnych i niepartyjnych, no bo wtedy to byłoby, myślę, że spore zamieszanie, także z konsekwencjami dla wyniku nie tylko pierwszej, ale także drugiej tury głosowania.
Przede mną takie zestawienie wskazujące, ile kobiet zostało wprowadzonych, czy weszło do Sejmu w wyborach w październiku 2023 roku. Dokładnie 135. Potem jeszcze 3 się znalazły, dlatego że część tych osób, które weszły do Sejmu, znalazło się w ławach rządowych, na różnych stanowiskach wiceministerialnych, czy też innych. Lewica 12 posłanek, Koalicja Obywatelska prowadziła 61 posłanek, Trzecia Droga 19, Prawo i Sprawiedliwość 42 posłanki, Konfederacja 1 posłankę. Czekamy na zmiany, ale na razie pan, nasz gość Marcin Paladę, socjolog polityki, takich zmian w polskim społeczeństwie, zmiany nastawienia do kobiet w polityce nie widzi i raczej w najbliższym czasie rewolucji tutaj nie spodziewa się.
Ja tylko, jeśli pan doktor pozwoli, dosłownie 30 sekund przytoczę taki przykład bodaj z wyborów w 2001 roku, w których mieliśmy już parytety i przypomnę, że tym klubem, gdzie procentowo największy udział stanowiły kobiety, był klub mocno prawicowej Ligi Polskich Rodzin, co pokazuje, że nie zawsze jest tak, że ci, którzy są w opozycji do pewnych rozwiązań, nie promują na swoich listach kobiet, czy też kobiety mają swobodną możliwość bycia posłankami.
Pan Marcin Paladę, socjolog polityki, analityk kampanii wyborczych, autor programu Marcin Paladę statystycznie w serwisie YouTube. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.